koty i inne kłopoty.
Człowiek, tworząc niektóre rasy psów, nie do końca zdawał sobie sprawę z przyszłych konsekwencji zmian fenotypowych, a więc zmian wyglądu u niektórych z nich. Ewolucja tych zmian bardzo silnie postępuje, a największy problem mają te psy, których długość pyska uległa znacznej redukcji. Zwierzęta o skróconej kufie noszą nazwę brachycefalicznych, co z łaciny można rozbić i przetłumaczyć na dwa słowa: brachis, czyli krótki, i cefalus, czyli głowa. Poza brachycefalią występują też dwa inne typy budowy czaszek. Dolichocefaliczna. U psów są to rasy z wyraźnie wydłużonym pyskiem, takie jak na przykład harty, owczarki coli, no gdzie ten pysk jest o wiele dłuższy niż mózgoczaszka. No i też mamy rasy czaszkę mezocefaliczną i tu możemy wyróżnić psy z kufą podobnej długości właśnie do mózgoczaszki. U nas takich jak owczarek australijski albo cocker spaniel. Trzeba jednak pamiętać, że jest to określenie anatomiczne i dotyczy nie tylko psów, ale też wielu innych zwierząt. 61 8 654654. Audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie pytania dotyczące waszych psów, zachęcam do kontaktu ze mną. 61 8 654654. Oczywiście, jeżeli macie koty, to też zapraszam. A co tam? Jeżeli natomiast chcecie się skontaktować ze mną, zapraszam też na stronę na Facebooku Psy, Koty i Inne Kłopoty. Tam można się ze mną skontaktować w wiadomości prywatnej. Rasy brachycefaliczne psów nie powstały, słuchajcie, od tak przypadkiem, za dotknięciem magicznej różdżki. Był to proces bardzo, bardzo długi, przy którym hodowcy kładli nacisk przede wszystkim na to właśnie, by zmniejszyć część twarzoczaszki względem mózgoczaszki. Co ciekawe, ludzie próbują obecnie naprawić swój błąd i na świecie pojawiają się hodowle na przykład właśnie buldoszków albo mopsików, gdzie za pomocą odpowiedniego doboru osobników, czyli takich, które już tę czaszkę mają na przykład wydłużoną, próbuje się z dobrym skutkiem wydłużać psie pyski. Natomiast, co jest bardzo przykre, obecnie wzorce rasy sprawiają, że takie psy mają bardzo słabe szanse na wygranie wystaw, które są niezbędne oczywiście do dalszego rozmnażania. Mam nadzieję, że organizacje kynologiczne pójdą po rozum do głowy i zaczną przepuszczać tylko te osobniki, które mają wydłużoną kufę i nie dopuszczą osobników skrajnie brachycefalicznych. Obecnie rasą najbardziej skrzywdzoną przez człowieka są niestety mopsy. Ich pysk jest tak krótki, że często nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie się kończy. Do tych ras zaliczamy również buldogi francuskie, buldogi angielskie, dogi de Bordeaux, Boston Terriery, gryfoniki, bullmastiffy, boksery, ale również takie rasy jak kawaliery, shih tzu, chihuahua, czyny japońskie czy też yorki oraz wiele innych ras i wiele ich mieszańców. Każdy z tych psów ma w sobie coś niesamowitego. Coś, czym przyszli właściciele kierowali się przy ich wyborze. Duże oczy, krótki pyszczek są często uznawane przez ludzi za rozczulające, a sama budowa czaszki i z wyglądu wydaje się być bardziej ludzka w sumie niż psia. Może stąd pewnie tak duży marketingowy popyt na uwiecznienie wizerunku psów tej rasy na różnego rodzaju produktach. No teraz mamy tego naprawdę mnóstwo. Wyhodowanie psów o takim wyglądzie niesie za sobą oprócz psiego wyglądu także nieprzyjemne konsekwencje właśnie takiej budowy. Na jakie problemy narażone są psy o nadmiernie krótkiej kufie? Po pierwsze, są to problemy z oddychaniem, niedotlenienie, bardzo zła jakość snu takich psów. To, że one tak słodko chrumkają, to nie znaczy, że to jest coś fajnego. My jak chrapiemy w nocy, to często też się budzimy albo budzimy innych. Problemy dentystyczne też występują, problemy żołądkowe, częste stany zapalne skóry albo atopie skóry, problemy związane z oczami, zaburzona termoregulacja, czyli łatwe przegrzewanie się. Tutaj stąd te informacje o tym, że psy z tych ras w lato mają w sumie najgorzej. Nie omieszkam oczywiście opowiedzieć więcej o wcześniej wymienionych problemach, ale zanim o nich opowiem, muszę omówić też ich przyczyny. Wszelkie kłopoty u tych psów są bowiem spowodowane przez szereg deformacji fizycznych powstałych wskutek bezmyślnego tworzenia. tych ras. No i niestety tylko i wyłącznie ku uciesze człowieka, bo pies, gdyby miał wybierać, raczej takiego pyska by nie miał. Po pierwsze i najważniejsze, psy tych ras mają zbyt wąskie nozdrza. Co powoduje ta wada? No po pierwsze oczywiście trudności z oddychaniem i jakby powodowanie charczenia oraz chrumkania. Jest to cecha, na którą zwraca uwagę zdecydowanie za mało właścicieli, szczególnie buldożków, mopsów, shih tzu, przede wszystkim wcześniej wspomnianych właśnie najbardziej poszkodowanych mopsów. Jeśli macie mopsa lub też inną rasę brachycefaliczną i nie wiecie, czy wasz pies ma zbyt wąskie otwory w nosie, to warto wpisać sobie w Google frazę stopień zamknięcia nozdrzy u psów. Dzięki znalezionym grafikom możecie łatwo stwierdzić jeszcze przed wizytą weterynarza, jak bardzo zamknięty jest nos waszego psa. I jeśli po zapoznaniu się z grafikami podejrzewacie, że dziurki waszego psiego przyjaciela są zbyt zasklepione, no to koniecznie udajcie się na konsultację do dobrego lekarza weterynarii, który zna się na rasie. Jest to wada w 100% nadająca się do operacji, jeśli nie ma jakichś innych przeciwwskazań. Taki zabieg bardzo poprawi jakość życia psa, szczególnie podczas upałów i szczególnie podczas wysiłku fizycznego. Druga sprawa to przerost podniebienia miękkiego. Problem ten dotyka przede wszystkim właśnie ras brachycefalicznych, ale nie tylko. Polega on na zbyt długim podniebieniu miękkim, dotykającym i zatykającym krtań. Nasz czworonóg nie jest w stanie normalnie nabrać powietrza do płuc, a w przypadkach wysiłku fizycznego dochodzi do rozwoju silnej duszności, co może niestety prowadzić nawet do omdleń spowodowanych niedotlenieniem mózgu. Według weterynarzy wada ta u psów w starszym wieku może predysponować do rozwoju zastojnowej niewydolności serca prawego. Jeśli wpiszecie sobie tym razem w YouTube frazę przerost podniebienia miękkiego, zobaczycie szereg filmów obrazujących, jak to u psa wygląda. Warto wiedzieć, że nie zawsze przerost tej tkanki od razu powoduje utratę przytomności. Trzeba zwrócić uwagę już na pierwsze objawy z tym związane. Zwężenie dróg oddechowych powodujące utrudniony przepływ powietrza najczęściej objawia się poprzez chrapanie i szybkie męczenie się zwierząt. I tutaj na przykład można zauważyć, że pies w trakcie spaceru nie chce z nami iść, że szybko się męczy, szybko się kładzie, w nocy dużo chrapie, często zmienia pozycję. To wszystko jakby jest dla nas już informacją. Kolejna sprawa to niedorozwój tchawicy, który też może powodować problemy z oddychaniem. Nadmierne stłoczenie zębów, które może doprowadzić do powstania zębów przetrwałych oraz do trudności w pobieraniu pokarmów. Zęby przetrwałe, bo to pewnie się zastanawiacie, co to może być, to są mleczaki, które nam nie wypadły i które razem z zębami stałymi sobie gdzieś tam są stłoczone w żuchwie i szczękach psa. I wygląda to w ten sposób, że mamy duży, można powiedzieć, stały kieł i przy nim na przykład jest kieł mleczny. Oczywiście nie powinniśmy tego na siłę psu wyciągać sami. Taki zabieg zawsze wymaga obecności u weterynarza, który stwierdzi, czy ząb jest na tyle rozchwiany, że można go, można powiedzieć w cudzysłowie, na żywca wyciągnąć w taki sposób, że psa to nie zaboli, czy jednak będzie to wymagało jakiegoś znieczulenia miejscowego, żeby psa po prostu to w żaden sposób nie bolało. Inna sprawa to zbyt płytkie oczodoły. Mogą one oczywiście doprowadzić do wypadania gałych ocznych, co się często u mopsów znowuż zdarza, ale też na przykład u shih tzu się zdarza. Takie umieszczenie oczu wpływa też na umiejętność rozpoznawania obiektów znajdujących się bezpośrednio przed psem i często prowadzi to do zachowań kompulsywno-obsesyjnych, na przykład gonienia much, gonienia cieni, no ale też takie psy są bardzo, bardzo delikatne. Jeżeli na przykład naszym mopsikiem, który ma bardzo wyłupiaste oczy, pójdziemy na wybieg i on wpadnie w jakiegoś dużego psa albo jakiś pies go potrąci przypadkiem, no to niestety w tym wypadku jest duża szansa na to, że w takim starciu naszemu psu w oczy może się stać krzywda. No i niestety bardzo często po wypadnięciu takiej gałki ocznej nie jesteśmy w stanie już jej umieścić na swoim miejscu w przypadku psa, ponieważ jest ona zabrudzona i tak dalej, i tak dalej. Tu wszystko jakby decyduje weterynarz i no pies może pozbyć się wzroku po prostu ze względu na brak jednego z oczu. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej powiem, jakie inne problemy są spowodowane przez deformacje fizyczne oraz brachy cefalicznych.
Psy, koty i inne kłopoty.
Na jakie poważne problemy narażone są psy o nadmiernie krótkiej kufie? O tym teraz będę mówić, dlatego wszystkie osoby, które mają lub chcą mieć takiego psa, proszę o podkręcenie głośności w swoim radio. Pierwsza sprawa to oczywiście bezsenność. Bezsenność związana z ciągłym łapaniem powietrza, z tym chrapaniem, no i też właśnie tym niedotlenieniem, które może powodować bezdech senny. Pies powinien mieć zapewnione, tak jak wiecie z moich audycji, przeciętnie od 10 do 14 godzin snu na dobę. W przypadku staruszków to może być nawet 16 godzin. No i podobnie w przypadku szczeniąt. Czworonogi nie śpią tylko i wyłącznie w nocy. Mają sen tak zwany polifazowy. Potrzebują odpoczynku również w dzień, dlatego bardzo ważne jest respektowanie momentu, w którym śpią. Sen ma dwie fazy. W pierwszej dochodzi do regeneracji komórek mózgowych, a w drugiej zaś odbudowują się komórki ciała. Czyli sen odpowiada zarówno za komfort fizyczny przez zniwelowanie zmęczenia oraz psychiczne, można powiedzieć, ukojenie nerwów. Psy raz z krótką kufą, które cierpią często na trudności z oddychaniem, nie mogą pozwolić sobie na sen bez zmartwień. Zwierzęta te często budzą się, co jest spowodowane zablokowaniem tchawicy lub też nozdrzy i chwilowym niedotlenieniem. Ciągłe budzanie się oczywiście przekłada się na złą jakość snu. Psy te mniej odpoczywają, przez co zwykle mają osłabioną odporność fizyczną, są bardziej narażone na problemy behawioralne oraz problemy fizyczne. Bezdech senny związany ze zdeformowaną budową gałek tkanek gardła i nosa oraz brachy cefalicznych polegają na powtarzającym się ograniczeniu przepływu powietrza podczas snu wskutek blokowania górnych dróg oddechowych oraz opadania też zwiotczałej tkanki odcinka dróg oddechowych w gardle, co z kolei powoduje głośne chrapanie, chwilowe wybudzenia, niedotlenienie i podwyższone ciśnienie krwi, więc serducho też tutaj nam obrywa. Bezdech senny powoduje zwiększoną senność podczas dnia. Obniżenie jakości życia psa jest związane ze zwiększonym ryzykiem zawału serca, to co wspomniałam przed momencikiem, i niewydolności sercowej. Zaburzenie w oddychaniu i pobieraniu pokarmów są również przyczyną, jakby problemem, z którym te psy się borykają, i są przyczyną chorób przełyku, chorób żołądka, płuc oraz też wielu innych narządów, które na skutek zwiększonego ciśnienia i niedostatecznej ilości tlenu przestają funkcjonować prawidłowo. Krótki pysk i często przerośnięty język są również odpowiedzialne za przegrzewanie się zwierzaka, gdyż zianie jest naturalnym systemem chodzących psa. O termoregulacji u tych ras jeszcze dzisiaj opowiem. W każdym razie wszystkie wcześniej wymienione objawy składają się na bardzo częstą dla tej rasy przypadłość, czyli syndrom brachycefaliczny. Rasy predysponowane do tego syndromu to przede wszystkim buldożki, buldogi, mopsy, ale również shih tzu i kilka innych. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że według badań weterynaryjnych ten zespół objawów chorobowych ma bardzo duży wpływ na jakość życia psa. Czworonogi dotknięte tym schorzeniem nie wykazują normalnych aktywności, jakich spodziewalibyśmy się po psie. Są na przykład ospałe, apatyczne albo leniwe, albo wręcz przeciwnie, nadmiernie pobudzone, energiczne i hałaśliwe. Wszystkie te cechy często są brane za sympatyczną domenę rasy, a nie za problemy, które są powodowane właśnie tymi deformacjami fizycznymi. Bardzo ważne, aby powiedzieć w tym momencie, że stres, aktywności fizyczne, intensywne zabawy czy też pobudzenie mogą powodować u psów z tym zespołem chorobowym silne niedotlenienie. W trakcie takiej sytuacji bodziec negatywny, czyli niedotlenienie i trudność w oddychaniu, jest skorelowany z odczuciami pozytywnymi, czyli podekscytowaniem i zabawą, co dodatkowo zwiększa pobudzenie u zwierzęcia oraz ma znaczne konsekwencje zdrowotne i behawioralne. Jak pomóc psu z tendencją do nadpobudliwości? Po pierwsze, zapewniamy mu naukę odpoczywania. Możemy o tej nauce sobie poczytać. Zapewnienie mu odpowiedniej ilości gryzaków, o tym mówię praktycznie z audycji na audycję, jeżeli chodzi o psy. Zrozumienie potrzeb, by obniżyć stres, czyli uczymy się, czego pies nie akceptuje, a co na przykład lubi, i zapewniamy mu komfort. Po czwarte też konsekwencja naszych działań, no i ograniczenie komend negatywnych oraz odpowiednie zabawy i wszelkiego rodzaju aktywności umysłowe, czy to węchowe, czy też jakiekolwiek inne. Teraz przejdźmy sobie do punktu, który dotyczy termoregulacji, czyli o tym, jak teraz radzą albo właśnie nie radzą sobie na przykład latem. Z powodu budowy ciała tego psa, konkretnie jego budowy ciała ogólnie psów, a konkretnie skóry, umiejętność ziania pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała oraz ochronę przed przegrzaniem, do czego doszłoby bardzo szybko latem w trakcie wysokich temperatur, ponieważ psy nie mają gruczołów płotowych. Pies posiada je wyłącznie między palcami, zatem nie może on regulować ciepłoty swojego ciała poprzez pocenie się, bo jest ono po prostu zbyt znikome. Tutaj oprócz silnie ukrwionych uszu oraz okolic pyska z pomocą przychodzi właśnie bardzo mocne dyszenie. Pies w ten sposób pozbywa się z wnętrza ciała nadmiaru gorąca i nabiera hałasów chłodniejszego powietrza, czyli jest to taka swoista wentylacja. W termoregulacji dużą rolę odgrywa jama nosowa, ponieważ powierzchnia małżowin nosowych zapewnia miejsce do parowania, wspomagając ten proces. Natomiast fizjologia ras brachycefalicznych powoduje, że nie są one w stanie radzić sobie dobrze z przegrzaniem. Dlaczego? Po pierwsze, mamy właśnie skrócenie jamy nosowej, krótkie małżowiny nosowe, małą powierzchnię parowania i termoregulacji, plus słabe oczyszczenie i nawilżenie powietrza właśnie ze względu na te problemy fizjologiczne, co powoduje problemy z płucami i wiecznie wysuszony nos. Dlatego psy cierpiące ze względu na nieprawidłową budowę czaszki mają o wiele niższą tolerancję na wysiłek fizyczny, a odpoczynek po nim zajmuje im naprawdę wiele czasu. Dużym problemem dla tych ras są oczywiście obecne temperatury. Na szczęście w tym roku nie mamy jakichś przesadnych upałów, tym niemniej powodują one u psów trudności w łapaniu oddechu, co powoduje przeciążenie serca, bardzo szybkie przegrzewanie się, mogą powodować też udar cieplny. W związku z tym spacery powinny odbywać się bardzo wcześnie rano lub też wieczorem. Popołudniowy spacer powinien być tylko i wyłącznie na zasadzie wyjścia na załatwienie potrzeb. Każdorazowo na spacer powinniśmy mieć ze sobą butelkę wody dla naszego psiaka, no i musimy uważać na to, by asfalt nie poparzył łapek psa. Zasada 5 sekund, o której mówiłam, że jak wychodzimy na zewnątrz, przykładamy swoją dłoń w upał do betonu, czy też do jakiegoś chodnika i sprawdzamy, czy on nas poparzy, czy będzie nas to bolało. Jeżeli tak, no to psa też będzie bolało. Pamiętajmy, że psy nie mają butów. Nie pozwalajmy psu na szaleńcze gonitwy na słońcu. Zdecydowanie zaleca się tylko i wyłącznie spacery spokojne u tych ras. Dlaczego? Dlatego, że psy te, jak już wspomniałam wcześniej, bardzo łatwo się nakręcają, a więc zaczynają dzikować, świrować, biegać w kółko, bez względu na to, jaka temperatura ciała jest, jaka temperatura powietrza jest na zewnątrz. Im nie przeszkadza w tym momencie upał, one o tym nie myślą, one są uzależnione od pobudzenia. To, co mówiłam wcześniej z tym syndromem brachycefalicznym, one są po prostu uzależnione od wybuchu takich emocji, uzależniają się też od niedotlenienia, które powodują u nich jeszcze większe pobudzenia. W związku z tym nie są w stanie się zatrzymać, nawet wtedy, kiedy już zaczynają tracić po prostu oddech i dopiero zatrzymują się wtedy, kiedy tracą na przykład, kiedy pojawiają się jakieś mikro niedotlenienia. Wtedy, że tak powiem, padają na trawę, zaczynają bardzo głośno dyszeć, widać, że jest problem z sercem, serce bije bardzo, bardzo bardzo mocno. No i w tym wypadku bardzo łatwo, to co wcześniej mówiłam, może dojść do udaru słonecznego, po prostu do bardzo łatwego, szybkiego przegrzania. Jeżeli psa szybko nie schłodzimy, to może niestety skończyć się to nawet śmiercią naszego zwierzaka. Dlatego podkreślę, spacery powinny odbywać się tylko i wyłącznie wcześnie rano i wieczorem. Dłuższe, a spacery popołudniowe tylko i wyłącznie na załatwienie potrzeb, czyli na tak zwaną sikupę. Okej, a tuż po krótkiej przerwie opowiem na przykład o tym, jak pielęgnować skórę lub też oczy oraz brachy cefaliczne. Pielęgnacja ras krótkopyskich. Bardzo ważna i powinna być codziennym rytuałem. Pierwsza sprawa to na przykład skóra. Nadmiar skóry na głowie, głównie wokół pyska, powoduje charakterystyczne pofałdowanie jej występujące u tych ras. Takie ułożenie predysponuje te zwierzęta do wystąpienia odparzeń wewnętrznych właśnie tych fałdów, co z kolei powoduje namnożenie się w nich bakterii i występowanie zapaleń. Dlatego jeżeli mamy na przykład buldoga, czy też buldożka albo mopsa, musimy przynajmniej raz w tygodniu robić oględziny skóry zwierzaka. Powinno się przemywać i odkażać oraz osuszać fałdki skóry w miejscach, gdzie są najbardziej narażone na odparzenia. Jeśli zauważymy początki odparzeń, takie miejsca możemy posypywać delikatnie suchą, zieloną glinką. Glinka kojarzy się raczej z maseczkami na twarz, natomiast sucha również ma działanie odkażające. Dodatkowo dzięki niej skóra przestaje swędzieć, co przynosi naprawdę psom ulgę. Jest ona w dobrych drogeriach dostępna lub też przez internet albo w sklepach zielarskich. Oczy. Dodatkowo zwracamy uwagę oczywiście na ich pielęgnację, ponieważ u tych ras często mamy problem z trzecią powieką, zawijanie się właśnie tej trzeciej powieki oraz niedrożnością kanalików łzowych. Dodatkowo, ponieważ oczy są płytko osadzone, psy tych ras często też cierpią z powodu uszkodzenia rogówki, śpiądu, zapalenia rogówki oraz zespołu suchego oka. O wypadaniu oka ze względu na właśnie ich płytkie osadzenie też mówiłam. Zanim przejdę do diety, dostałam informację na Facebooku od pani Marii. Dzień dobry, proszę o pomoc. Mam dwie kotki w domu po sterylizacji. Jedna 5-letnia, druga 1,5-roczna. W tym domu są razem od 5 miesięcy. Mam jeszcze 2 dorosłe psy ze schroniska po sterylizacji. Były w naszym domu przed kotami. Koty zaczęły im siusiać na posłanie i zaczęły siusiać również do naszych łazienek. Robią to na zmianę. Raz jedna, raz druga. Jak wypiorę, wymyję, to niestety nasiusia właśnie któryś z kotek również. Kuwety mam 4 sztuki. Zmieniam piasek co tydzień. Wysikują chyba 0,5 litra tego moczu. Mam problem. Proszę o pomoc. Droga pani Mario, wygląda to na bardzo złożony problem i tutaj szczerze mówiąc trudno jest mi, nie widząc dokładnych zachowań psa i kota, tak naprawdę dwóch kotek i psów, stwierdzić co jest powodem tego zachowania. Być może słaba socjalizacja, czyli brak socjalizacji z izolacją i problemem w tym momencie po prostu są relacje kotów, a być może na przykład koty boją się psów albo czują się niedobrze w otoczeniu psów. Ewentualnie są czasami ganiane przez psy. Psy blokują im kuwety. Świetnie, że ma pani kuwet 4, bo to jest naprawdę rzadkość w przypadku osób, które posiadają 2 koty i to jest naprawdę super ilość kuwet. Jeżeli byłaby pani zainteresowana, to wydaje mi się, że najlepiej, gdybym ja lub też inny behawiorysta pojawił się u pani po prostu bezpośrednio w domu, ponieważ trudno jest przy tak złożonym problemie wyjaśnić go w kilka minut. Mogłoby tutaj być wiele niedopowiedzeń. Powiedziałam tyle, ile mogłam, ile podejrzewam, ale bez zobaczenia relacji kotów i relacji psów jest mi naprawdę trudno. Teraz wracamy do naszych ras brachycefalicznych i powiem troszeczkę o ich diecie. Po pierwsze, ze względu na właśnie te predyspozycje genetyczne oraz skłonność do męczenia się podczas wysiłku, bardzo ważnym czynnikiem profilaktycznym jest niedopuszczenie do otyłości. Bez względu na wybór modelu żywienia, czy to jest dieta domowa, karma sucha, gotowane, czy też karma mokra, czy też barw na przykład, ilość pokarmu, jego kaloryczność wielkość oraz ilość składników odżywczych muszą być dostosowane do masy ciała psa, fazy jego wzrostu i dodatkowych aktywności fizycznych. Nie ma mowy o czymś takim, że pies rasy, tym bardziej takiej jak tutaj, do których mówimy, podchodzi do nas i patrzy na nas słodkimi oczkami, a my po prostu ulegamy, bo on przecież by chciał. On jest smutny. Bardziej smutny będzie, jak faktycznie zacznie mieć nadwagę, a potem pojawi się otyłość. Druga sprawa. Ze względu na skłonności do pojawiania się u tych ras stanów zapalnych, konieczne jest uwzględnienie w diecie kwasów tłuszczowych nienasyconych. Kwasy te pomagają w leczeniu lub też łagodzą objawy różnych schorzeń i chorób skóry, na przykład łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, egzem i tym podobnym. Dieta też powinna być bardzo urozmaicona. To nie jest tak, że możemy sobie kupić jedną karmę i ten pies powinien dostawać całe życie jedną karmę. Zresztą to nie jest dobre w przypadku żadnego psa. Ja zawsze proponuję różnego rodzaju dosmaczanie. Sucha karma tylko i wyłącznie podawana będzie wyjaławiała żołądek psa i jest to dowiedzione badaniami, dlatego zdecydowanie lepsze będą posiłki mokre, różnego rodzaju, czy też dieta gotowana albo barw. Oczywiście z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju alergii pokarmowych u naszego zwierzęcia. Uważamy też na zbyt dużą ilość przekąsek. Może to doprowadzić właśnie do otyłości. Pamiętajmy, że komercyjnie produkowane przekąski dla psów zawierają głównie dwa składniki, które sprawiają, że są to produkty wysokoenergetyczne, węglowodany oraz tłuszcze, których zadanie polega na poprawie smakowitości takiego jedzenia, dlatego psy chętnie to jedzą. Podawanie przekąsek musi być zatem uwzględnione w bilansie energetycznym dobowego zapotrzebowania psa i lepiej, żeby to było na przykład suszone mięso. 100%. Takie jeszcze, najpierw gdybyśmy zwrócili uwagę, żeby to było mięso z Unii Europejskiej, a nie na przykład z Chin, bo też często takie są i wtedy mają różnego rodzaju które u nas w Polsce mogą być nawet niedopuszczone do obrotu, ale nie są nawet napisane, bo nie muszą, jeżeli jest poniżej 5% jakiegoś składnika w jedzeniu dla psów, to nie musi być ono nawet wymienione na odwrocie, więc tak naprawdę nie wiecie, co dajecie swojemu przyjacielowi. Bardzo ważna rzecz teraz nastąpi, ponieważ wiem, że mam tutaj wiele osób, które są fanami tych ras i mimo wszystko chciałyby takiego psa mieć. Psy brachycefaliczne kupujcie tylko i wyłącznie z dobrych hodowli FCI lub też hodowli, które wspierają rozwój pyska w stronę jego wydłużenia. Najistotniejszym aspektem jest to, że obecne hodowle Międzynarodowej Federacji Kynologicznej, czyli właśnie FCI, z coraz większej ilości krajów pilnują tego, by nie rozwijać u tych ras cech, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Na przykład we wzorcu rasy bulldoga angielskiego na stronie naszego Związku Kynologicznego w Polsce czytamy, że kufa powinna być stosunkowo krótka, szeroka i tępa i lekko, ale nie przesadnie zadarta. Wszelkie objawy trudności w oddychaniu w najwyższym stopniu niepożądane. Mamy jednak drugi rynek, czyli te straszne pseudohodowle, bo przecież nie każdy chce wydać na psa kilka tysięcy złotych. Te 1200, 1500 zaakceptujemy. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że pseudohodowle nie zwracają uwagi z kolei na zdrowie psów i mnożą psy dla pieniędzy. Psy też nie mają żadnych badań, zarówno szczenięta, jak i dorosłe osobniki. Mają też często podrabiane papiery, czyli nie mają szczepień, nie mają wszelkiego rodzaju odrobaczeń itd., itd. Te książeczki są po prostu podrobione, zawierają fałszywe oznaczenia o szczepieniach, które nigdy nie zostały wykonane. Suczki hodowlane nie mają zapewnionej opieki medycznej, są kryte w każdej cieczce. Pseudohodowcy kuszą niską ceną zwierząt, natomiast nie przekłada się to na ich jakość i może sprawić, że bardzo szybko nasze zwierzę odejdzie z tego świata, a wcześniej wydamy na weterynarzy tyle, że spokojnie moglibyśmy sobie zapewnić takiego psa, który z tej pseudohodowli nie był. Pseudohodowca może też przenieść szczeniaki w czyste miejsce w celu sprzedaży, żeby zachować pozory. Może też podmienić sukę, żeby wydawało się, że wszystko jest w porządku. Niejednokrotnie słyszę takie sytuacje, że pani wyszła przed bramę, bo powiedziała, że jest nieporządek i przekazała nam psa za bramą, ale przecież on był czysty, pani też była czysta, wszystko wyglądało ładnie. tutaj powinna zapalić się tym osobom naprawdę czerwona lampka. Albo informacje: właściciel przed chwilą poszedł suczku na spacer, a ja Państwu przekażę tego szczeniaczka. On został sam, więc nie zobaczą Państwo jego rodzeństwa. Coś jest tu bardzo nie halo. Hodowca będzie chciał, żebyśmy zobaczyli matkę, ojca, resztę szczeniąt. Będzie też czasami pozwalał nam wybrać, jeżeli będziemy jedną z pierwszych osób, które jakby przeszły jego ankietę i którym zdecyduje się tego psa sprzedać, bo w przypadku hodowców FCI zwracają oni bardzo uwagę na to, kto dostanie takie zwierzę. Nie każdy może sobie od tak dostać zwierzę FCI. Hodowca może stwierdzić: nie, mają Państwo dom, który nie nadaje się na przykład do konkretnej rasy i ma do tego pełne prawo, ponieważ jest to jego hodowla. Pseudohodowca może udawać, że zapomniał rodowodu i dośle później, co jest bardzo częste, ale tak naprawdę pseudohodowca nigdy nie daje oryginalnego rodowodu FCI. Musi, mimo że musi go wydać, nawet jeżeli mamy do czynienia z psem ostatnim zmiotu, chorym, posiadającym wady i tak dalej. Jeżeli pies posiada wady, w tym momencie ten rodowód jest po prostu nieco inny. Jak pseudohodowle wpływają na rozwój wad brachycefalicznych? Bo to pewnie Was interesuje. Po pierwsze, brak badań genetycznych. Po drugie, łączenie przypadkowych osobników, nie uwzględniając ich budowy. Na przykład łączone są dwa osobniki ze skrajnie krótkimi pyskami, co prowadzi do nieuleczalnych wad u szczeniąt i tym samym do wad na przykład takich jak problemy z podniebieniem, kręgosłupem i sercem. Trzecia sprawa, łączenie kazirodcze, aby uzyskać konkretne cechy, co pogłębia wady u tych psów. Na przykład mamy jakąś bardzo cennego morfologicznie osobnika. Na przykład teraz są bardzo modne psy, które mają określenie lilak, a więc są takie błękitne. No i na przykład urodził się nam jeden błękitny, matka jest błękitna, a ten, co się urodził, to jest samiec. No i w tym momencie hodowca, pseudohodowca zostawi sobie takiego samca i będzie, jak dorośnie, krył jego matkę właśnie tym samcem, niestety. Co zrobić, jeżeli naprawdę kochacie psy tej rasy i nie chcecie przyczyniać się do ich cierpienia? Po pierwsze, pamiętajcie, że mimo predyspozycji nie każdy osobnik z ras krótkoczaszkowych zapadnie na podane przeze mnie choroby. Jednakże bardzo ważna u tych ras jest profilaktyka, by mieć pewność, że stan zdrowia naszego psa jest pod kontrolą. Wybierając się do lekarza na pierwsze szczepienia, warto poprosić o rutynową kontrolę i sprawdzenie stanu ogólnego zwierzęcia oraz szczególne badanie układu oddechowego, krwionośnego i badanie dentystyczne oraz okulistyczne. Warto również powtórzyć takie badanie, gdy zwierzę ma około roku i w wieku 2 lat. I dodatkowo tutaj zwracajcie uwagę naprawdę, czy mamy weterynarza miłośnika tych ras, bo tylko oni tak naprawdę będą potrafili konkretne badania zalecić. Samemu też oczywiście zwracamy uwagę, czy zwierzę się szybciej męczy, czy nie chrapie. Zwracamy uwagę na to, czy nie ma problemów z gryzieniem pokarmu, z płykaniem. Wybieramy hodowlę, a nie pseudohodowlę. Sprawdzamy, czy rodzice szczenięcia są wolni od wad w budowie. Uczciwy hodowca nie dopuszcza psów z wadami do rozrodu, co poświadczy wynikami badań weterynaryjnych. Wybieramy psa o nieco dłuższej kufie i mniej spłaszczonym pyszczku. Nie budujemy popytu na ekstremalne cechy, prawda? Przygotowujemy się na niespodziewane wydatki, na leczenie, przede wszystkim jeżeli adoptujemy psa po przejściach właśnie tej jednej z tych ras. Zapobiegamy otyłości, ponieważ nie służy ona żadnemu psu, a szczególnie narażonemu na problemy oddechowo krążeniowe, brachy cefalicznemu. Pamiętajmy też, że twój pies jest psem. Potrzebuje odpowiedniej dla swojego stanu fizycznego stymulacji intelektualnej, ruchowej, sensorycznej, aby pozostać w dobrej formie i cieszyć się życiem. Podsumowując, psy ras brachycefalicznych to psy bardzo zmienione przez człowieka. Od momentu kupna lub adopcji będą wymagały szczególnego traktowania oraz częstej i niekiedy drogiej opieki weterynaryjnej, na przykład operacji podniebienia czy też nosa. Rasy te mają problemy natury fizycznej, bardzo często mają problem z pobudliwością, frustracją, wszelkimi związanymi z nimi kłopotami behawioralnymi. Dlatego bardzo istotną rzeczą dla nich jest nauka odpoczynku i relaksacji, które są na wagę złota w psim świecie. To już wszystko w dzisiejszej audycji Psy, koty i inne kłopoty. Dziękuję Wam serdecznie za obecność przed odbiornikami i zapraszam Was jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.